Część pierwsza. Czym są emocje i dlaczego bywają trudne? Bardzo chciałabym zacząć nasze spotkanie od informacji, którą być może już słyszałaś albo słyszałeś, że emocje nie są złe i nie są negatywne. Mimo, że często w ten sposób właśnie mówimy o emocjach, że są negatywne emocje i pozytywne emocje. I że te pozytywne, no to jakoś są pożądane i one sprawiają, że nasze życie jest piękniejsze, a te negatywne, no to trzeba sobie z nimi jakoś radzić. Ja całkowicie się nie zgadzam z takim stwierdzeniem, choć rzeczywiście to prawda, niektóre emocje potrafią być bardzo trudne dla nas. Trudne do przetworzenia, trudne do przyjęcia, trudne do bycia z nimi i więcej, trudne do zrozumienia, co się tak naprawdę dzieje, po co one przychodzą. Nam się wydaje, że jak ktoś się na przykład złości albo smuci, to że to jest jakoś źle. A na temat wstydu, to mamy także albo w ogóle nie rozumiemy, że się wstydzimy, i kompletnie nie mamy z nim kontaktu, albo mamy bardzo mocne przekonanie, że przecież nie wstydź się, to nie wypada się wstydzić, czyli to, co nam kiedyś rodzice mówili, wciąż czasami nas obowiązuje. Jakoś nie zastanawiamy się nad tym. To nie są złe emocje. One są trudne i jakoś intensywne, bo przecież chodzi o to, żebyśmy nie byli obojętni na to, kiedy one przychodzą. Bo one przychodzą z bardzo ważnym komunikatem. Ich intensywność rośnie, im bardziej próbujemy je ignorować, udawać, że ich nie ma, oddychać. Pooddycham sobie, to już nie będę się złościć. Oddychaj spokojnie, tylko spokój nas może uratować. Tak się mówiło u mnie w domu, tak? Tylko spokój nas może uratować. No, spokój rzeczywiście bywa pożądany i na warsztatach bardzo często słyszę, że ludzie mówią takie zdanie, że to, czego najbardziej pragnę, to świętego spokoju. Spokoju, żeby wreszcie był spokój. Ale jak zaczynają trochę iść tą drogą i rozpoznawać emocje, to zauważają, że spokój to niestety jest bliżej śmierci niż życia i że oni jednak woleliby wybrać życie. A życie to jest amplituda emocji. Nie da się żyć bez emocji. I oddychanie po to, żeby nie czuć, nie jest tym, do czego oddychanie zostało stworzone i nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc kiedy próbujemy ignorować uczucia, wyoddychać je albo wybiegać, wyboksować, wypływać, wyspacerować albo na przykład zagłuszyć je i zagłuszamy emocje nie tylko używkami, co jest bardziej oczywiste, papieros, alkohol, lampka wina wieczorem, bo po trudnym dniu, no to nam się przecież należy. To jest takie oczywiste zagłuszanie, ale zagłuszamy też telefonem, zagłuszamy scrollując social media, zagłuszamy dzwoniąc do przyjaciółki czy do przyjaciela w trudnej chwili, nie po to, żeby zobaczyć we mnie, co się stało, tylko żeby odwrócić uwagę. I właśnie zagadywanie, odwracanie uwagi, to są te rzeczy, które próbujemy robić z naszymi emocjami, a żadna z nich nie sprzyja temu, żeby je przetworzyć, zrozumieć i skorzystać z nich. Więc one intensyfikują się. I wielu z nas, jestem ciekawa, czy ty tak masz, że nie odczuwamy emocji wtedy, kiedy one mają niskie natężenie, tylko wtedy, kiedy są naprawdę bardzo duże. Czyli na przykład z drobnej irytacji przechodzimy do większej złości albo wręcz wściekłości, a w końcu do furii. I wtedy w ogóle nie pamiętamy, co się działo w tej furii, więc zupełnie jesteśmy od tego odcięci, co ma swój neurobiologiczny sens. Natomiast jakoś ta informacja nadal nie została przetworzona. Z małego smutku przechodzimy do dużego smutku, do być może jakiegoś płaczu, do rozpaczy albo do kompletnego odrętwienia, apatii czy jakichś takich stanów depresyjnych. Z niepokoju przechodzimy do coraz większego lęku czy strachu, aż w końcu pojawia się na przykład atak paniki. I im bardziej wypychamy nasze emocje i im bardziej próbujemy je właśnie zaoddychać, albo powiedzieć sobie, no nie wolno się złościć, nie wolno płakać, nie wolno się lękać, albo nie ma po co, nie ma powodu, no bez przesady, nic się takiego nie dzieje. Nie ma sensu się złościć, smucić, wstydzić. to im bardziej tak robimy, tym bardziej ta emocja rośnie. I robi się coraz większa, jakby jej intensywność wzrasta. Bo emocje niosą ze sobą komunikat i to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że nikt z nas się nie da się tak w ogóle smucić tak jakoś. Czemu się smucisz? Tak jakoś. No taki dzień mam. Albo bać się bez powodu. No nie ma powodu się bać. Albo złościć się bez sensu. No co ty się tak złościsz bez sensu? Zawsze jest sens. Każda z emocji ma sens. Każda z nich przychodzi. No i teraz to jest bardzo ważne pytanie. Po coś? No i po co? I tu bym chciała powiedzieć, że jakoś bardzo cenię sobie to, co odkrył Marshall Rosenberg i co pokazujemy bardzo wyraźnie, kiedy uczymy NVC, czyli porozumienia bez przemocy, ludzi na warsztatach. I zobaczcie, tyle lat minęło od tego odkrycia, bo to jest odkrycie, to znaczy w ogóle potrzeby, o których zaraz powiem, to jest odkrycie z lat 60., ale to połączenie, które Marshall znalazł, jest, nie wiem dokładnie kiedy, ale mniej więcej w latach 80., a może troszkę wcześniej. I ciągle w psychologii takiej popkulturowej, gdzieś pokazywanej w internecie, na popularnych jakichś blogach, w Instagramie, na TikToku, na Facebooku, ciągle nie ma tego połączenia, o którym zaraz powiem, a jest ono niezwykle istotne, żeby zrozumieć istotę emocji. I zobaczcie, my najczęściej słyszymy taki komunikat, chodzi mi o ten przekaz taki medialny, że emocje są potrzebne, trzeba je przeżyć do końca, żeby je wykończyć, wyżyć i już, pozwolić im przepłynąć. Przepłyną, zmienią się. A to jest tylko część i to niewielka część tego, co się tak naprawdę dzieje, kiedy emocje przychodzą. Zaczęłam mówić o tym, że niosą ze sobą komunikat. I że zawsze jest sens tego, że czujemy jakąś emocję. Te przyjemne emocje też niosą komunikat, tylko on nie jest aż tak krytyczny do rozpoznania. O tym też sobie trochę powiemy. Ale tu i teraz twoja emocja przychodzi z komunikatem o niezaspokojonej lub zaspokojonej potrzebie. Zatrzymajmy się przez chwilę przy tym, co się dzieje dzisiaj, kiedy przychodzi do ciebie emocja. Emocje czy uczucie, w NVC nie potrzebujemy rozróżnień pomiędzy uczuciem a emocją, bo nie wpływa to na jakość naszej komunikacji, takie rozróżnienie. Więc chociaż niektóre podejścia proponują bardzo klarowne odróżnianie uczuć od emocji, my nie będziemy się tutaj tym zajmować, bo nie ma to znaczenia dla budowania naszych relacji. Ma to znaczenie dla jakiegoś może głębszego zrozumienia procesów, które dzieją się w naszym mózgu czy w naszym ciele. Ale nie ma wpływu bezpośrednio na nasze relacje, relacje z samym sobą i relacje z innym człowiekiem i na to, jak się komunikujemy sami ze sobą i z innymi ludźmi. Zacznijmy zatem od potrzeby. Potrzeba to jest taka psychologiczna jakość, która z jednej strony jest bardzo nieuchwytna i można by powiedzieć, że niekonkretna, a z drugiej strony jest właśnie bardzo konkretna i bardzo uchwytna i wszyscy ludzie na Ziemi współdzielą te same jakości. To są nasze dążenia, nasze pragnienia, ale te, które są wspólne dla wszystkich ludzi, a nie te, które wypracowaliśmy sobie jakoś kulturowo, w toku wychowania, czy w konkretnych sytuacjach. I to jest bardzo ważna różnica, bo prawdziwa potrzeba jest naszą wewnętrzną motywacją. Prowadzi nas do działania, prowadzi nas do odkrywania, prowadzi nas do zadawania sobie pytań, prowadzi nas do ludzi, do szukania rozwiązań i jednocześnie łączy nas z innymi ludźmi, bo jako ludzie wszyscy mamy te same potrzeby, ten sam zestaw potrzeb. Więc jeżeli ja mówię, że potrzebuję wolności, to jestem pewna, że znasz w swoim życiu to pragnienie wolności. Jak mówię, że chcę decydować o sobie, to jestem pewna, że ty też lubisz decydować o sobie albo chcesz mieć wpływ na to, jakie decyzje na twój temat są podejmowane. Wśród potrzeb mamy oczywiste potrzeby takie fizyczne, potrzeby pożywienia, potrzebę powietrza, potrzebę snu, potrzebę odpoczynku, która już taka oczywista nie jest, bo wiele ludzi mówi, potem się naodpoczywasz, w grobie się naodpoczywasz, teraz zapitalaj, bo przecież na odpoczywanie będzie jeszcze czas. No nie, to jest nasza podstawowa, bardzo ważna, współdzielona przez wszystkich ludzi na świecie, tylko nie przez naszą zachodnią kulturę, potrzeba. Mamy potrzeby autentyczności, bycia sobą, takiego poczucia bycia zintegrowanym wewnętrznie, bycia spójnym, bycia całym. Mamy potrzeby współdzielenia wartości, kontaktu, relacji. Wiele takich, które są związane z innymi ludźmi, które lubimy zaspokajać przy pomocy innych ludzi albo dla innych ludzi. Empatii, zrozumienia i bycia zrozumianym. Współpracy, współzależności. Mamy też potrzeby związane z własnym rozwojem, byciem w kontakcie ze sobą. To jest ważna potrzeba, o której często zapominamy. Rozwoju, zabawy, ale też takie potrzeby piękna świata, doświadczania przyrody, doświadczenia duchowości, kontaktu z absolutem. Zobacz, wszystkie znasz. W pewnym sensie, czy w niektórych momentach życia zauważasz, że one istnieją. Ale czy zauważasz je codziennie? Czy zauważasz je wiele razy dziennie? Czy widzisz to, jak bardzo kierują twoim życiem? Jak wiele robisz po to, żeby je zaspokajać? Bez względu na to, czy jesteśmy świadomi, czy nie, to właśnie to robimy. Chwila po chwili, każdym naszym działaniem zaspokajamy nasze potrzeby. Więc tym właśnie jest potrzeba. Siłą kierującą naszym życiem. Wewnętrznym pragnieniem, którego nie da się jakoś zgasić, odsunąć, zostawić. Niezaspokojone potrzeby nie znikają, tylko przychodzą. No właśnie z czym? Z tą informacją, one się nam pokazują poprzez emocje. I tym właśnie jest emocja. Jest informacją o potrzebie. Kiedy czujemy przyjemne dla nas emocje, radość, no chociażby też spokój, o którym mówiłam wcześniej, wdzięczność, to jest informacja o tym, że nasze potrzeby są zaspokojone. To jest moment do świętowania, ale też być może do wyciągania wniosków. O, to są sytuacje, w których moje potrzeby są zaspokojone. O, to są relacje, w których moje potrzeby są zaspokojone. O, jak tak robię, to jest mi wtedy dobrze. Warto zauważać te momenty. I wyciągać z nich wnioski. A kiedy czujemy emocje, które są dla nas trudniejsze, złość, wstyd, poczucie winy, smutek, niepewność, lęk, to wtedy jest to informacja o tym, że nasza jakaś bardzo ważna potrzeba jest niezaspokojona. I kiedy ja pójdę zignorować, w cudzysłowie, odwrócę się od swojej potrzeby, pójdę pooddychać, zagłuszę ją, wypiję sobie lampkę wina, zapalę papierosa, poskroluję Instagrama, to co się wtedy dzieje? Ten komunikat, z którym przyszła emocja, nie został odczytany, więc emocja przyjdzie bardziej. Pojawi się mocniej. Ci z was, którzy mają dzieci, świetnie to widać na dzieciach. Spróbuj dziecka nie usłyszeć za 15 minut. Usłyszysz je bardziej. Często z jakimś płaczem albo z jakąś kopaniem, zależy od wieku dziecka, tak, albo w meltdownie wręcz. Także tam się pojawi ta emocja naprawdę mocno. No i teraz my możemy zostać wierni temu, czego nauczyli nas nasi rodzice i powiedzieć, idź do swojego pokoju i wróć, jak się uspokoisz. Ale jesteśmy już dzisiaj na tyle wyedukowani, że wiemy, że to po prostu nie działa. I im bardziej my wtedy jesteśmy zdenerwowani, w takim sensie, że trudno mi się tego słucha, źle mi z tym jest, tym trudniej nam jest wtedy sensownie zareagować. Ale schemat pozostaje ten sam. Emocja, która nie zostaje usłyszana, nie znika, bo jej zadaniem jest zadbanie o naszą potrzebę. Ona ma przyjść z komunikatem i przychodzi z komunikatem. Hej! Twoja potrzeba nie jest zaspokojona. Zacznij działać na rzecz swojej potrzeby. No i ty działasz na rzecz swojej potrzeby. I znowu, czasem robisz to nieświadomie, poprzez kupowanie na przykład rzeczy, poprzez kupowanie rzeczy, które mają cię do kogoś albo do czegoś upodobnić i próbujesz w ten sposób zyskać jakąś przynależność. Albo poprzez jakieś zachowanie czy rodzaj pracy, która w ogóle cię nie cieszy, ale wydaje się właściwa, odpowiednia, powszechnie akceptowana i w ten sposób próbujesz na przykład zaspokajać swoje potrzeby akceptacji. I praktyka pokazuje, że im bardziej nieświadomie dbamy o nasze potrzeby, tym bardziej jest szansa, zwiększa się szansa, czy ryzyko się zwiększa i my rzeczywiście wielokrotnie to obserwujemy, że te nasze działania nie będą współgrały z tym, co faktycznie jest potrzebne, żeby ta potrzeba była zaspokojona. Czyli właśnie na przykład podejmujemy pracę, której nie kochamy. Jak jej nie kochamy, to pół biedy, ale żebyśmy ją przynajmniej lubili. A my czasami podejmujemy pracę, której nie lubimy, z ludźmi, których nie lubimy. Spędzamy czas z ludźmi, których nie lubimy, w pracy czy w domu, czy gdzieś poza domem, na kawie. Spotykamy się na kawę z ludźmi, których nie lubimy. Robimy jakieś imprezy okolicznościowe, tak jak się powinno. Pijemy lub nie pijemy to, co jest teraz modne, albo co się powinno pić, lub czego się nie powinno pić. Czyli podejmujemy masę takich działań, które nie są dla nas dobre, ale nie zadajemy sobie pytania, czy one zaspokajają nasze potrzeby, czy nie, tylko brniemy w nie, bo one są jakimś domyślnym rozwiązaniem. I gdybyśmy przyjrzeli się temu, w jaki sposób zaspokajamy potrzeby, to wielokrotnie doszlibyśmy do takiego wglądu, czy do takiego wniosku, że zaspokajam potrzebę na przykład akceptacji, w taki sposób, który ma dla mnie duży koszt w postaci na przykład niezaspokojonej potrzeby autentyczności. Czyli ja się dopasowuję, żeby inni mnie zaakceptowali i albo ale tracę wtedy siebie i ja sama siebie może nie akceptuję? Trudno wtedy dostać akceptację z zewnątrz, kiedy nie mam jej od siebie. I tak to mniej więcej działa. Że emocja przychodzi, żeby nam pokazać potrzebę, a jak my nie rozumiemy, to ona przychodzi głośniej, a jak dalej nie rozumiemy, to przychodzi jeszcze głośniej, a my, jeżeli jesteśmy nieświadomi i nie odczytujemy tych komunikatów, w sensie nie, że nieświadomi w ogóle jesteśmy, tylko jesteśmy nieświadomi, że tak to działa i że warto sobie tutaj zadać pytanie, to jeżeli nie robimy tego, nie zadajemy sobie tego pytania, o jaką potrzebę mi chodzi, co ja teraz próbuję mieć zaspokojone albo czego nie mam zaspokojonego, to podejmujemy działania, które czasami prowadzą nas na manowce. I ta emocja, która zawsze ma sens, to jest emocja, która przychodzi tu i teraz po to, żeby powiedzieć, że tu i teraz mam niezaspokojoną potrzebę. Ale czasem jest tak, że my patrzymy na jakąś emocję, która się powtarza w naszym życiu i mówimy, ej, ta emocja nie ma sensu, jest nieadekwatna. I nawet znając już trochę NBC i znając taką teorię właśnie potrzeb, próbujemy zajrzeć do tych potrzeb, próbujemy zrozumieć, o co mi chodzi i ciągle nie rozumiemy. Mówimy, ej, no na przykład nakrzyczałam na męża, że kupił cebulę, a nie cytrynę, tak jak go prosiłam. No, wrzeszczałam na niego jak jakaś wariatka. Wszystkim nam się to czasami zdarza. Ale o czym to jest informacja? Coś tu jest niedopasowane. Przecież nie będę wrzeszczeć jak wariatka o cytrynę. Coś tu nie pasuje. I oprócz tego, że tu i teraz ja może jestem zmęczona, nie mam już zasobów, życie mnie przerasta i ta cytryna jest taką kroplą, która przelała czarę, może być też informacją o mojej przeszłości. I ten kawałek zazwyczaj jest widziany jakoś mocniej na przykład w terapii traumy czy w resonant healing, że emocja dziś może być połączona z emocją dawniej i zapraszać nas do działań bardzo, bardzo ochronnych, nie zawsze mających dla nas dzisiaj sens, ale kiedyś mających dla nas sens. Bardzo rzadko to są niekosztowne rozwiązania, zazwyczaj one są bardzo kosztowne. I tu przyglądamy się, co takiego się wydarzyło w przeszłości. Jak tak bardzo narasta emocja i ona jest taka bardzo w naszej ocenie bez sensu czy nieadekwatna do tego, co się dzieje, no to albo teraz coś naprawdę bardzo ignoruję i naprawdę nie umiem tego zobaczyć, albo coś starego próbuje się pokazać, coś starego chce być uzdrowione. Ja tak mówię, jakby to stare samo nami rządziło. No, przyjmijmy tą metaforę, że ono samo nami rządzi. Te stare rzeczy wychodzą w różnych momentach naszego życia, wtedy, kiedy mamy mniej zasobów, nie mamy siły, żeby je tak bardzo maskować, ale też czasami wtedy, kiedy mamy więcej zasobów i możemy dać im trochę uwagi. I wtedy emocje pokazują też rzeczy stare. Natomiast co do zasady, poza złością powiedziałabym, i to jest takie troszeczkę może uproszczone, ale powiedziałabym, że co do zasady emocje potrzebne nam są tu i teraz, i tu i teraz pokazują nam, co się z nami dzieje.